Ah, dobrze. Audycji Rów w Kościele, Rów dla Kościoła. Witam Was, Magdalena Biolik. Moim gościem jest dzisiaj Przemysław Cierniak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Was. Myślę, że nie jestem jakimś takim niespodziewanym gościem. Już często gościłem w Waszych domach, więc myślę, że przyjmiecie mnie też tym razem.
No właśnie, Przemek dzisiaj nie w roli redaktora naczelnego,
Aż takie wielkie słowo.
ale w roli członka Stowarzyszenia Diakonii Ruchu Światło Życie. A będziemy rozmawiać na temat dokumentu przygotowanego na 5. Kongregacji Diakonii, która odbyła się w październiku 2010 roku. Diakonia miejscem formacji i posługi w Ruchu Światło Życie i poprzez Ruch Światło Życie. I moje takie pierwsze pytanie, jak w ogóle przeżyłeś udział w tym spotkaniu, które zaowocowało przyjęciem nowego dokumentu? Jak wyglądało przygotowanie?
Znaczy tak, przeżyłem to przede wszystkim. Troszkę się obawiałem tego wyjazdu, bo w stowarzyszeniu jestem od roku, powiedzmy. Jak dowiedziałem się, kto na tym spotkaniu ma być, te wszystkie osoby, które gdzieś tam znam z różnych publikacji, z różnych prezentacji, no to troszkę się czułem się taki, że tak powiem, niegodny tego spotkania. Ale jednak rzeczywiście przyniosło ono wielkie owoce mnie samemu. Spotkanie miało miejsce w Porszewicach, to jest takie gościnne miejsce dla nas ostatnio w ruchu. No, uczestniczyli w nim wszyscy, albo prawie wszyscy odpowiedzialni za różne dzieła centralne ruchu, moderator generalny i wszyscy inni moderator diecezjalni, plus panie z Instytutu Niebłagania Matki Kościoła i wielu, wielu innych. Osoby, tak jak powiedziałem, mocno zaangażowane w ruch. I na tym spotkaniu podjęliśmy taką refleksję, poza też innymi punktami, które tam miały miejsce, tam wyborami na przykład do Centralnej Diakonii Jedności i różnymi innymi ustaleniami, podjęliśmy również refleksję główną nad ideą diakonii, nad postawą służby, tym, czym ona jest w Ruchu Światło Życie, jak ma być realizowana, czy ma być realizowana, to było raczej oczywiste, że tak, ale w jaki sposób. Czym są diakonie? Chcieliśmy, tak mówię, bardzo chcieliśmy, ale tak naprawdę byłem dość biernym uczestnikiem tych obrad, ale chcieliśmy jako członkowie stowarzyszenia podjąć taką refleksję po to, aby usystematyzować pewne kwestie, aby też wskazać pewne kierunki na przyszłość, kierunki rozwoju ruchu, ale też kierunki, w których ruch może posługiwać Kościołowi w Polsce.
I we wprowadzeniu ksiądz Adam Włodarczyk wspomina, że Piąta Kongregacja Diakonii wyznaczyła kierunek pracy członkom diakonii w ruchu. I jaki to jest kierunek?
Tak, ksiądz Włodarczyk powiedział, że ta kongregacja wyznacza kierunek działania i tym kierunkiem działania właśnie jest diakonia. To znaczy, formacja do diakonii i umacnianie diakonii jako takiej oraz postawy diakonii jest pierwszym elementem przygotowania się do jubileuszu odkupienia, które będziemy przeżywać w 2033 roku, kiedy będziemy świętować 2000 lat od śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W zeszłym roku ksiądz Włodarczyk ogłosił plan Ad Christum Redemptorem 2, plan wielkiej ewangelizacji, właśnie rozłożony na lata, które przygotowują nas do tego jubileuszu odkupienia. I pierwszym elementem tego działania ma być umacnianie diakonii i szerzenie postawy diakonii wśród uczestników. To są, myślę, dwie różne kwestie, znaczy różne, bardzo się zespajają, ale jednak dotykają różnych elementów życia. Postawa diakonii jako właśnie sposób bycia, sposób zachowania i uczestnictwo w diakonii, na przykład diakonii specjalistycznej ruchu. To jest właśnie kierunek rozwoju, umacnianie tej właśnie postawy diakonii i przygotowywanie ludzi, którzy będą chcieli służyć innym w kościele, w ramach ruchu, a także poza nim.
A w jaki sposób ma wyglądać to wzmocnienie na podstawie tego dokumentu?
Wzmocnienie postawy diakonii, tak?
Tak.
To ja może najpierw zacznę od samego tego pojęcia, dlatego że jest ono dla mnie bardzo rewolucyjne. O tym też będzie mówił ksiądz Marcin Aleksy, moderator diecezjalny z diecezji bielsko-żywieckiej. W dokumencie roboczym, który też mam przed sobą, który dostaliśmy jako delegaci przed spotkaniem, pada takie zdanie. Diakonia jest celem formacji ruchu. W czasie obrad bardzo mocno postulowana była zmiana tego stwierdzenia i rzeczywiście zostało ono zmienione i w dokumencie, który został uchwalony, zdanie to brzmi następująco. Postawa diakonijna jest celem formacji ruchu. Niby jedno słowo, a tak naprawdę cała masa treści, które ze sobą niesie. Postawa diakonijna. O tym też myślę, będzie okazja mówić za chwilkę, ale myślę, że widzimy teraz we współczesnym świecie, nie tylko w ruchu, ale jako taki problem globalny, zanik właśnie postawy służby, postawy diakonijnej. W ruchu to się też objawia tym, że formacja ta podstawowa zaczyna być celem samym w sobie. To też widzimy, że często formacja właśnie służy formacji i tak naprawdę nic konkretnego, jeśli chodzi o działanie ludzi, o ich życie nie wynika. Oczywiście nie namoceniać się, może tam w sercach ludzi wiele rzeczy się dzieje, ale chodzi też o to, żeby to zostało wyrażone na zewnątrz. I właśnie dlatego celem całej formacji ruchu jest nauczenie się i przyjęcie od Jezusa wzoru postawy diakonijnej, postawy służby. Żeby to nie było tak, że kończymy trzeci stopień, kończymy formację podstawową, ktoś mówi, że o, już wyrosłem z tej wspólnoty, już oaza to nie dla mnie, to już w ogóle, no już nie widzę się dalej w ruchu. I właściwie tyle. I nic z tej całej formacji nie wynika. Ten dokument sprawia, że chcemy położyć nacisk na to, aby taki człowiek, nawet jeśli już nie będzie we wspólnocie ruchu kiedyś tam w życiu, nawet jeśli on będzie żył całkiem, pójdzie całkiem inną drogą, żeby został na nim pewien rys. Tym rysem, który ma świadczyć o jego też formacji właśnie oazowej, ma być to, że on chce służyć. Postawa diakonijna właśnie. Ale może wróćmy do pytania, bo chyba troszkę odbiegłem od tego, o co pytałaś. Możesz powtórzyć jeszcze raz?
Przygotowaniem do realizacji planu Ad Christem Redemptorem 2 ma być wzmocnienie diakonii. W jaki sposób na podstawie kongregacji?
No właśnie, już pamiętam, tak. Więc powiedziałem o tym pierwszym aspekcie, o wzmocnieniu postawy diakonijnej. Jeszcze oczywiście ten dokument mówi też o wzmocnieniu samych diakonii jako takich w ruchu. W różnych aspektach. Przede wszystkim systematyzuje on pojęcie diakonii, cały pierwszy podrozdział to pojęcie diakonii jako takie w ujęciu biblijnym, ale ma on też wzmacniać pewną świadomość. Świadomość tego, że właśnie efektem formacji w ruchu powinno być podjęcie konkretnego zaangażowania na rzecz Kościoła, wspólnoty, na rzecz świata, albo w jakiejś innej formie zaangażowania w Kościele czy w świecie, na przykład poprzez życie polityczne, zaangażowanie w życie polityczne, samorządowe, poprzez zaangażowanie w jakieś dzieła charytatywne. Tutaj są dokładnie wymienione te wszystkie dzieła. Na przykład jakieś, powiedzmy, dzieła Caritasu, czy jakieś inne dzieła, jakieś inne działania, które służą innym ludziom, ale też zaangażowanie w konkretne diakonie ruchu. Tutaj jako takie zadanie przystające przed ruchem jest wskazana diakonia miłosierdzia. Oczywiście nie pomijając żadnej innej z tych diakonii, które istnieją już, diakonii specjalistycznych, diakonii formacyjnych, one też są opisane dokładnie w tym dokumencie, ale diakonia miłosierdzia jest postawiona jako zadanie, bo działa ona w bardzo nikłym zakresie jak na razie w ruchu. Nie wiem, w ilu diecezjach działa, słuchacze może ocenią, czy w ich, czy w waszych diecezjach działa taka diakonia. W każdym razie diakonia miłosierdzia tutaj jest postawiona jako zadanie, abyśmy również w ten sposób służyli ludziom wokół nas. To jest taka typowa diakonia działająca na zewnątrz. Taka diakonia ad extra. Tam też ten podział na diakonie właśnie formacyjne, na diakonia ad intra, ad extra jest mocno zaznaczony w tym dokumencie. Odsyłam do niego. Na stronie internetowej oaza.pl jest umieszczony ten dokument, wystarczy wpisać tytuł. Tytuł jest prościutki, diakonia miejsce informacji i posługi w ruchu światłożycie i poprzez ruch światłożycie. Wszyscy zapamiętali oczywiście. Myślę, że bardzo łatwo można wpisać sobie w Google albo w jakąś inną przeglądarkę. Nie chciałem tutaj powiedzieć reklamy, no ale chyba już poszło w eter. No, w każdym razie umacnianie diakonii, umacnianie postawy diakonijnej i poszczególnych diakonii. Tym umacnianiem też może być powstawanie diakonii w diecezjach, bo często jest tak, że nie wszystkie te diakonie we wszystkich diecezjach działają. Tutaj najmocniej na sercu leży mi diakonia komunikowania społecznego, której też posługujemy wszyscy jako radio. Ona też nie we wszystkich diecezjach działa. Często jest tak, że to jest jedna lub dwie osoby, które pełnią, są diakonią komunikowania społecznego diecezji. No to nie jest ideał, do którego dążymy. Dążymy do tego, aby każda diakonia działała na szczeblu centralnym, na szczeblu diecezjalnym i na szczeblu rejonowym, a jeśli się da, nawet w parafiach. Subideałem by było, gdyby na przykład diakonia, powiedzmy, modlitwy istniała, parafialna diakonia modlitwy, później rejonowa diakonia modlitwy, później diecezjalna diakonia modlitwy i centralna diakonia modlitwy. Wtedy te działania mogą być równomiernie rozłożone i na wszystkich polach działania możemy podjąć posługę.
No i właśnie, co też jest ważne, diakonia ma nie działać tylko do wewnątrz, ale też na zewnątrz ruchu. I jak to Twoim zdaniem wygląda? Czy ruch radzi sobie z tą służbą Kościołowi na zewnątrz, od swojego podwórka?
Tutaj najchętniej zacytowałbym pewien fragment dokumentu, o którym rozmawiamy. Postaram się go streścić, a nie cytować. Fragmenty oczywiście będę czytał, bo jednak nie jestem w stanie tak trafnie niektóre rzeczy oddać jak twórcy dokumentu. Członkowie ruchu podejmują również bezpośrednio na służbę na rzecz Kościoła lub świata. To właśnie to, o co pytasz, że podejmiemy posługę na rzecz Kościoła lub na rzecz świata. Realizuje się ona w szczególny sposób w parafii, której odnowa jest jednym z podstawowych celów ruchu. I tutaj mamy ten pierwszy aspekt, kiedy to ruch służy wspólnocie całego Kościoła, to jest właśnie służba parafii, bo cała formacja wszystkich członków ruchu, działalność wszystkich diakonii od szczebla centralnego aż do tego najniższego parafialnego służy właśnie budowaniu tej małej, lokalnej wspólnoty Kościoła, budowaniu wspólnoty, jaką ma być parafia. Do tego wszyscy dążymy, wszyscy chcemy właśnie służyć w parafii, dlatego podstawowym zaangażowaniem Mazowieckich powinno być właśnie budowanie swoich własnych parafii. Jak jest w rzeczywistości? No bywa różnie. Często jest tak, nie wiem czy często, bywa tak, że Mazowiecze, szczególnie ci, którzy posługują gdzieś tam w działach centralnych, zapominają o swojej parafii, zapominają w pewien sposób o posłudze w parafii. Oczywiście nie zawsze będzie tak, że będąc gdzieś tam zaangażowanym mocno w jakieś dzieła centralne, będziemy mogli, powiedzmy, nie wiem, prowadzić grupę w parafii albo animować jakąś wspólnotę, ale możemy jednak czynnie włączać się w życie naszego małego, lokalnego kościoła. Więc to zaangażowanie na rzecz parafii to jest pierwsza forma posługi dla kościoła powszechnego. Później jest taka właśnie wyliczanka. Też ją może pokrótce przedstawię. Przykłady zaangażowania członków ruchu na służbę na rzecz Kościoła lub świata, bo też musimy zmienić troszkę nasze myślenie, bo często jest tak, że jeśli jakieś dzieło, jakieś działanie jest wykonywane przez oazowiczów, ale nie jest ono pod szyldem, że ja jestem z ruchu Światłości, dlatego coś robię, to nie postrzegamy tego jako służby ruchu. A przecież ci ludzie, którzy podejmują pewne działania w świecie, oni, jeśli wyrastają z ruchu, to właśnie pełnią posługę ruchu, jak pełnią diakonię ruchu Światło-Życie. To, że ona się nie nazywa jakoś tam, nie nazywa się diakonią miłosierdzia, komunikowania społecznego, słowa jedności, miłosierdzia, to nie znaczy, że ona nie wypływa właśnie z formacji ruchu. I te działania to na przykład praca w poradnictwie rodzinnym, pełnienie funkcji liturgicznych, w szczególności ministranta, lektora, posług związanych ze śpiewem nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej, zaangażowanie w Caritasie, uczestnictwo w parafialnych radach duszpasterskich, radach ekonomicznych, praca w mediach katolickich, pełnienie funkcji posła radnego i wiele tych rzeczy. Istotą jest to, żeby nasze zaangażowanie w świecie było właśnie traktowane jako służba, jako diakonia. I wtedy można powiedzieć, że jest to nasza posługa na rzecz świata wypływająca z mojej formacji w ruchu Światło-Życie. Ten dokument mówi również, że zawsze działania, które podejmujemy, powinny być gdzieś tam poparte też naszą osobistą formacją. Dlatego ważne jest, żeby na przykład, jeśli pracujemy w mediach katolickich, starać się angażować w diakonię komunikowania społecznego, bo ona nie tylko nam daje pewne podstawy formalne, ale daje też zaplecze takie modlitewne, zaplecze formacyjne. No, oczywiście nie każde działanie publiczne da się połączyć z uczestnictwem w jakichś stałych spotkaniach diakonii. Powiedzmy, że jeśli ktoś jest prezydentem Polski, to raczej nie ma czasu na to, żeby spotykać się na przykład w małej grupie albo w grupie swojej diakonii, a mógłby to robić, dlaczego nie. Ale jeśli nie ma takiej możliwości, ten z prezydentem przykład oczywiście był taki mocno wygórowany, ale czasami są takie zaangażowania, na przykład, nie wiem, pracownika akademickiego, które czasami sprawiają, że nie mamy czasu na takie regularne spotkania, to warto chociażby czerpać z takich organizowanych co jakiś czas różnych spotkań modlitewnych, co jakiś czas właśnie starać się czerpać też od Pana Boga energię. Ale dokument jasno określa, że diakonijny cel formacji ruchu jest spełniony również wtedy, gdy ktoś przestaje należeć do ruchu, jednak przeżyta formacja stała się dla niego źródłem zaangażowania w posługę na rzecz Kościoła lub świata. I to jest, myślę, tutaj taka puenta, bo to są wielkie słowa, diakonia, posługa i tak dalej. Ale przekładając to na język ludzki, Oazowicz to jest ten, kto chce służyć. Wtórną rzeczą jest to, czy on dalej trwa we wspólnocie ruchu, czy nie, czy znalazł sobie jakąś inną drogę w kościele. Ważne jest to, że ma być po nim widać to, że on przeżył pewne spotkanie z Chrystusem, które skłoniło go do tego, żeby nauczyć się właśnie służby.